Porozmawiamy teraz trochę o języku, który stosujemy na co dzień, ale może nie zawsze z taką samą świadomością. W studiu witam Magdalenę Skrzydlewską ze Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaprosiłam Panią dlatego, że pilotażowy projekt stowarzyszenia, projekt pod hasłem Język wobec starości, szacunek w praktyce, właśnie dobiega końca i myślę, że warto pokusić się o parę podsumowań. Najpierw wyjaśnijmy może, na czym ten projekt polegał.
Projekt, który realizujemy od stycznia 2021 roku, Język wobec starości, szacunek w praktyce, miał na celu wprowadzenie do języka polskiego nowego słowa, dziadurzenia, do języka potocznego. I słowo gerontomowa to jest odpowiednik dziadurzenia, który ma być stosowany w literaturze, w dyskursie akademickim, w publicystyce.
Co to takiego ma być, to dziadurzenie?
Właśnie, dziadurzenie i gerontomowa to odpowiednik elderspeak. Protekcjonalnego i dyskryminującego sposobu komunikowania się z osobami starszymi.
To znaczy na przykład, jak do osoby starszej w tramwaju, czy też w autobusie mówię per babciu, to będzie już dziadurzenie?
Tak, per babciu to jest dziadurzenie, ale to jest tylko jedna z cech dziadurzenia. Dziadurzenie ma kilka cech, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Mówimy tutaj o komunikowaniu się młodszych pokoleń ze starszymi pokoleniami, ale również w obszarze wewnątrzpokoleniowych osób starszych. Czym się charakteryzuje dziadurzenie? Tych cech jest kilka, nie damy rady omówić wszystkich, ale te najczęściej spotykane to te przywołane przez panią redaktor babciu dziadku, albo zamiast pani pan,
ale
albo
oczywiście
ty.
W takich sytuacjach, w których nie mamy do czynienia z własną babcią.
Absolutnie, tak, właśnie mówimy. Kiedy działamy i funkcjonujemy poprzez stereotyp osoby starszej, kiedy uważamy, że pani, pan, która ma cechy osoby starszej, oczywiście te, które my postrzegamy stereotypowo, wygląd zewnętrzny, na przykład siwe włosy, przygarbiona postać, jakieś atrybuty problemów ze sprawnością ruchową, czyli kule, laseczka. I wtedy jak gdyby od razu przyjmujemy, że do tych osób możemy zwracać się per ty, czyli między innymi babciu, dziadku.
Niech sobie babcia usiądzie.
A, to jest kolejna cecha, czyli
to
niech usiądzie.
Niech usiądzie.
Czyli niech usiądzie, czyli zwracamy się do osób starszych w trzeciej osobie. To jest kolejna cecha, ale również kolejną cechą dziadurzenia jest liczba mnoga. Zrobimy, pójdziemy, zjemy. Kolejnymi cechami jest przerywanie wypowiedzi osobie starszej, uznając, że my z góry wiemy, co osoba starsza chciała nam powiedzieć. I kończymy za tę osobę. Ale przede wszystkim stosujemy takie uproszczone słownictwo. Również skracamy wypowiedzi, czyli mówimy do osób starszych takimi pojedynczymi, prostymi zdaniami, które mają jednak pewien charakter wydawanych poleceń. No i taki koszmarek językowy, który ja to tak nazywam, czyli zdrobnienia. Obiadki, spacerki, rączki, nóżki. Takie cechy języka, który stosujemy wobec dzieci, baby talk, przenosimy na osoby dorosłe.
No właśnie, to takie pierwsze moje skojarzenie to to, że dziadurzenie może wynikać z pewnego pobłażliwego traktowania osób starszych. To znaczy, traktujemy te osoby z góry, bo jesteśmy bardziej inteligentni, bo wiemy więcej, więc jesteśmy pobłażliwi wobec takich osób. Czy taka jest przyczyna stosowania takiego języka?
Jedna z przyczyn używania dziadurzenia wobec osób starszych to jest traktowanie osób starszych nie jak osób dorosłych. Przyjmujemy, co jest powszechnym takim przekonaniem społecznym, przynajmniej na podstawie mojego doświadczenia i pracy naszego zespołu, że nie traktujemy osób starszych jak osoby dorosłe, czyli w pełni mające prawo samostanowienia o sobie. Traktujemy je jak dzieci. Dlaczego? Bo uważamy, że starość jest powrotem do dzieciństwa.
No i pewnie w wielu przypadkach może być to uzasadnione. To znaczy, jeżeli myślimy na przykład o osobach chorych na Alzheimera, to gdzieś tam opiekunowie tych osób nawet zgłaszają, że to jest tak, jak oni się opiekowali nami w dzieciństwie, tak teraz my się nimi opiekujemy na starość i właściwie no, ta sprawność umysłowa spada do poziomu z dzieciństwa.
Ale mówimy o jednostkach chorobowych.
Tak. Tak.
Czyli to jest zupełnie inna sytuacja. Z dziadurzeniem mamy do czynienia wtedy, kiedy osoba starsza nie jest chora. Jest zdrowa. Ona stereotypowo tylko odpowiada nam osobie starszej. W związku z tym przypisujemy jej wszystkie cechy, a włącznie z tym, co bardzo często słyszymy, moja babcia jest jak dziecko. Moi rodzice są jak dzieci. A to nie jest prawda. Myślę, że najważniejszą przyczyną, ale również taką błędem jest to, że my bardzo mało mówimy na temat starości w społeczeństwie i o starości. My trochę się boimy starości, nie chcemy za bardzo tego oswajać i przede wszystkim nie wybrzmiewa nigdzie taki komunikat, że starość jest kolejnym etapem rozwoju człowieka.
To może mieć potwierdzenie również w takich sytuacjach, kiedy wszelkiego rodzaju pasje realizowane przez seniorów są traktowane przez osoby dorosłe, ale i przez młodzież jako tak zwane ciekawostki. Oto mamy tańczącą babcię, no właśnie znowu przykład wypowiedzi dziadurzącej, tak? Mamy starszą kobietę, która nauczyła się tańczyć, chodźmy zobaczyć, jak to świetnie wygląda. Znowu z takim właściwie brakiem szacunku podchodzimy do tego, co seniorzy, co osoby starsze mogą sobie realizować.
My przede wszystkim, a w tym przykładzie, który pani redaktor przytoczyła, to mamy do czynienia z protekcjonalizmem. Czyli my uważamy, że tak, osoby starsze możemy traktować tak pobłażliwie, odbieramy im pełną zdolność do decydowania o własnym życiu. My przede wszystkim uważamy, że my możemy podejmować za nich decyzje o ich życiu, dlatego że te osoby są już przecież nieproduktywne. One są już gdzieś osadzone w jakiejś przestrzeni, środowisku. My postrzegamy je jako często osoby bezradne, a jeszcze do tego wszystkiego, jeśli dochodzą jakieś problemy zdrowotne, to uważamy, że te osoby są takie no wycofane, trochę może zgnuśniałe, może marudzące, więc tak naprawdę no, po co zajmować sobie czas, żeby zadawać pytania, ustalać, czekać na decyzję osoby starszej, podejmijmy decyzję za tę osobę. Patrząc na aktywne osoby starsze, takie jak w tym przykładzie, działające w różnych uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, ale również też takich nieformalnych organizacjach, nagle wydaje nam się, że to jest jakieś zjawisko, jakaś nowość. Nie. To jest po prostu realizacja i wykorzystanie starości do kolejnego etapu rozwoju człowieka.
W ramach projektu Język wobec starości, szacunek w praktyce, w jaki sposób Państwo próbowali przeciwdziałać dziadurzeniu? Bo rozumiem, że tak, musiała odbyć się diagnoza, pewnie odbyły się jakieś badania związane z tym, jak dziadurzenie jest stosowane w praktyce, kto je stosuje, dlaczego stosuje, ale czy również warsztaty, które miały na celu właśnie uświadamiać i przeciwdziałać takiej mowie?
Tak, my przyjęliśmy takie założenie, że żeby mówić o zjawisku, trzeba najpierw je wyjaśnić, przedstawić, a następnie pokazać możliwości reagowania na to zjawisko. Język wobec starości, szacunek w praktyce, który realizujemy z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, jest pierwszym w Polsce i zatem pilotażowym projektem, który podjął problematykę dziadurzenia w praktyce. Opieraliśmy się na raporcie przygotowanym przez Danutę Parlak, członkinię Komisji Ekspertów do Spraw Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Raport nosi tytuł Specyfika mowy dyskryminującej używanej wobec osób starszych Elder Speak jako tę podstawę merytoryczną. A następnie opracowaliśmy taki plan działań edukacyjno-aktywizujących, gdzie znalazły się warsztaty dla osób starszych i warsztaty dla osób pracujących z osobami starszymi, bo wybraliśmy te dwie grupy jako dwie pierwsze grupy do działań edukacyjnych. Czym zajmowaliśmy się na warsztatach? Przede wszystkim rozmawialiśmy o przyczynach dziadurzenia i tutaj omawialiśmy kwestię tożsamości społecznej, pierwotnej i wtórnej, stereotypy, rozmawialiśmy o języku i rozmawialiśmy o reagowaniu.
No właśnie, bo adresatami warsztatów były osoby starsze, czy młodzież również? Którzy dziadurzą.
W tym pierwszym projekcie wybraliśmy osoby starsze i osoby pracujące z osobami starszymi, gdzie najczęściej są to osoby z młodszych pokoleń. Mhm. Oczywiście, że mamy sygnały, że szkoły są zainteresowane współpracą i przeprowadzeniem warsztatów, ale proszę pamiętać, że pilotażowe projekty mają to na celu, że musimy przede wszystkim wypracować narzędzia, żeby potem móc pracować z poszczególnymi grupami. Jesteśmy organizacją pozarządową, musieliśmy zdobyć środki. Mhm. Więc teraz w ramach pilotażu działaliśmy w odniesieniu do dwóch grup. Będziemy poszerzać te grupy w projekcie już systemowych działań, który rozpoczniemy od 1 listopada 2022 roku.
Ale wcześniej, no właśnie, były warsztaty dla seniorów i zastanawiam się przede wszystkim, jaka była taka pierwsza ich reakcja na to, że ktoś wyjaśnia im, że jest taki właśnie język i że taki sposób zwracania się do nich, no to nie jest w porządku. Czy oni na przykład powiedzieli, że im to nie przeszkadza? Że do tej pory się stykali z dziadurzeniem, ale no jakby przyjmowali to, bo wszyscy tak robią, więc po prostu słuchali i nie reagowali.
Pierwsze reakcje. Część uczestniczek i uczestników warsztatów dla osób starszych potwierdzało, że miało do czynienia z tym językiem, z dziadurzeniem. Część osób wypierała. Mnie to nie dotyczy. Nie, nigdy się z tym nie spotkałam, nigdy się z tym nie spotkałem. Część osób jakby milczała. Nie byliśmy przekonani, czy miała do czynienia, czy może to jest też próba wyparcia. Ale wszystkie warsztaty, wszystkie 7 warsztatów, które przeprowadziliśmy w 7 gminach województwa łódzkiego, potwierdziły nam to, że w drugiej części warsztatu, kiedy mówiliśmy już o reagowaniu, o tym, jak przeciwdziałać, jak się bronić. W zasadzie większość, a nawet w niektórych grupach wszyscy uczestnicy się otwierali i przyznawali się do tego, że tak, mają do czynienia z dziadurzeniem, że słyszą to dziadurzenie. Jeśli nie bezpośrednio ich to dotyczyło, to oni byli świadkami, kiedy dziadurzenie było kierowane do ich rówieśników na przykład. I wszyscy potwierdzili, że źle się z tym czuli. Że im to nie odpowiadało. Na pytanie, dlaczego nie reagowali, albo jak zareagowali, najczęściej padały pierwsze odpowiedzi, że bo nie wiedzieli jak.
No właśnie. To skoro już to padło, to w jaki sposób można zareagować? Bo można pewnie zwrócić uwagę osobie, która dziaduży i to mogłoby być z ust seniora, z ust osoby starszej, Ciekawe. Wyobrażam sobie sytuację, w której młody człowiek jest zaskoczony, że komuś to nie odpowiada. No ale jak to? Przecież zawsze tak mówię. Takie są możliwości.
My proponujemy reagowanie w kilku formach, ale najpierw chciałam powiedzieć, że reagowanie to nie jest zwracanie uwagi, to nie jest napominanie. Aha. Reagowanie to jest inna forma wypowiedzi, która ma na celu zwrócenie uwagi, że ten język jest niewłaściwy i nie chodzi o to, żeby upomnieć czy skarcić osobę dziadużącą, tylko uświadomić jej to, że jest to niewłaściwe. Proponujemy na warsztatach i takie ćwiczenia przeprowadzamy. Na warsztatach z osobami starszymi proponujemy reagowanie asertywne, również z taką odrobiną poczucia humoru.
Asertywne. Bo można, nie mów tak do mnie.
Proszę.
Asertywne, czyli nie mów tak do mnie.
Nie mów tak do mnie. Ja się źle czuję z tym, co usłyszałam. Staramy się przekonać o tym, że można zareagować w taki sposób, żeby zachować dobre relacje z osobą, która dziadużyła, ale jednocześnie uświadomić jej to i zostawić gdzieś tam na koniec właśnie jakiś taki uśmiech. Stosujemy też i propagujemy komunikowanie się według schematu porozumienie bez przemocy. Ale te rozwiązania bardziej kierujemy do grupy osób, które pracują z osobami starszymi.
Ten element poczucia humoru jeszcze proszę nam wyjaśnić. Co na przykład można odpowiedzieć tak, żeby nie zrobiło się niezręcznie w tej całej sytuacji?
No na przykład na stwierdzenie, może pójdziemy na spacerek, albo może zjemy obiadek, zawsze można odpowiedzieć, ależ tak, oczywiście, ja chętnie zjem obiad, ale nie wiem jak pan, pani, czy teraz jest pani głodna i ma też ochotę na obiad, to zapraszam.
To przy tej okazji chciałam jeszcze zapytać, czy spotkali państwo na warsztatach grupę ludzi, którym po pierwsze nie przeszkadza dziadużenie i taka forma zwracania się, a po drugie nawet im odpowiada, bo czują się wtedy jakoś tak bardziej znajomo, bardziej familiarnie, no nie wiem, dajmy na to sytuację w jakimś tam bufecie, do którego zawsze zaglądają i no i są w bliskich kontaktach, to znaczy na ile oczywiście można być w bliskich kontaktach z właścicielem bufetu, ale przychodzą tam zawsze na obiad, znają osoby, które ten obiad serwują, no i oto pojawia się to hasło, no to co dzisiaj zjemy na ten obiad? Czy w takiej sytuacji może ktoś jednak czuje się komfortowo? Może to nie jest wcale problem?
Na początku warsztatów były takich kilka deklaracji, że mnie to nie przeszkadza, bo jestem babcią. Mam liczba wnucząt tutaj padała i jestem zachwycona, bo świetnie czuję się w tej roli. Ale jednak po kilku godzinach warsztatów to stanowisko się zmieniało.
Ze względu na taką świadomość, ile w tym wszystkim jest szacunku?
Tak, myślę, że przede wszystkim uświadomienie sobie tego i taki był też nasz cel, żeby uświadomić, że dziadużenie nie jest, to nie jest fajne, tak jak mówi młodzież, to nie jest okej. Że to jest jednak sposób pewnego traktowania właśnie osób starszych gdzieś w sposób protekcjonalny, ale jednocześnie dyskryminujący, odbierający godność osób starszym.
Pani Magdaleno, proszę powiedzieć jeszcze, skąd biorą się badania w tym temacie? To znaczy, na jakiej podstawie tworzone są raporty? Czy analizowany jest język wypowiedzi takich, które mają również formę pisemną? Czy może to jest tak, że bada się ten język żywy, ten język, który jest na ulicy, który odbywa się po prostu w życiu codziennym i tam jest używany?
Badania dotyczące dziadużenia na świecie prowadzone są od w zasadzie lat 80. W Polsce nie znam badań, które były prowadzone bezpośrednio w odniesieniu do dziadużenia i gerontomowy. Natomiast Danuta Parlak posługuje się badaniami specjalistów z zakresu komunikacji zagranicy, ale również przeprowadziła sama badania w zakresie przestrzeni, gdzie najczęściej mamy do czynienia z dziadurzeniem. Natomiast my w ramach tego projektu Język wobec starości, szacunek w praktyce przeprowadziliśmy na przełomie roku 2021 i 2022 roku badanie, gdzie zadaliśmy pytania dotyczące kontaktu z dziadurzeniem, doświadczenia dziadurzenia. No i te badania troszeczkę nas przeraziły, dlatego w nowym projekcie planujemy przeprowadzenie już takich naprawdę solidnych badań. Nawet zabezpieczyliśmy odpowiednie środki na to, żeby te badania przeprowadzić, ponieważ według badań, które w tej chwili opracowaliśmy, procent osób w wieku 60+, doświadczających dziadurzenia, ogółem wynosi 37,2%, z czego w relacjach instytucjonalnych 29,7%, a w relacjach rodzinnych wcale nie jest lepiej, 29,1%. Bo to są te dwa obszary, czyli relacje instytucjonalne i relacje rodzinne, a to są te przestrzenie, gdzie z tym dziadurzeniem mamy najczęściej do czynienia.
Jednocześnie bardzo ważne przestrzenie.
Bardzo
życiowe.
Ważne przestrzenie. I tylko chciałam dodać, że nie będę teraz omawiać całych wyników, natomiast zrobiliśmy również takie przedziały, kiedy dotyczące wieku w kategoriach 60-69 lat, 70-74 i 75 lat. Mhm. I tutaj jakby potwierdza się całkowicie właśnie działanie tego stereotypu. Ponieważ osoby na przykład w relacjach instytucjonalnych w wieku 75+, to już jest grupa 40% doświadczająca dziadurzenia, na przykład w urzędach.
Czyli stereotypowe wchodzi, bo widzimy wizualnie, tak?
Tak.
Widać, że to może być starsza osoba, więc dlaczego mamy sobie nie pozwolić?
Dlaczego mamy sobie nie pozwolić, a jeszcze tym bardziej, jeżeli przychodzi w towarzystwie młodszej osoby, to jako petenta, klienta nie traktujemy osobę starszą, tylko zwracamy się do osób młodszych. To też jest przykład dziadurzenia.
A coś takiego na przykład jak mówienie głośno, bo wydaje nam się, że osoba starsza to też osoba niedosłysząca.
Tak. Zakładamy, że każda osoba starsza jest osobą niedosłyszącą. W związku z tym nagle głośne mówienie
wielkimi literami,
tak zwanymi wielkimi literami, nagle bardzo wysoka intonacja, podniesienie intonacji, ton głosu, bo zaczynamy nagle mówić głośno, wysoko i wolno. Bo uważamy, że wtedy ten komunikat lepiej dotrze, mhm. Tak? I to są również te niewerbalne cechy dziadurzenia.
Chociaż domyślam się, że w przypadku na przykład takiej obsługi urzędowej, to intencje są dobre, bo urzędnik chce szybciej załatwić sprawę, ma takie doświadczenia, że najczęściej do osób starszych to mówi głośniej, bo jest upominany, że rzeczywiście nie dosłyszał. Słyszę, niech pan mówi głośniej, no to będę tak stosował ten model wobec wszystkich. Chodzi mi o intencję, tak? Która może w jakimś sensie jest dobra.
Bo za dziadurzeniem najczęściej stoją dobre intencje. Mm-hmm. To nie jest tak, że z dziadurzeniem mamy do czynienia, że dziadurzenie jest zamierzonym działaniem, które ma na celu upokorzyć osobę starszą. Nie, odwrotnie. Za dziadurzeniem stoją dobre intencje, tylko że my tutaj jak gdyby przekraczamy granicę. Do pewnego momentu pomagamy, ale potem już zaczynamy wyręczać osobę starszą. To wyręczanie, nadmierne wyręczanie powoduje to, że my ograniczamy możliwość samodzielnego funkcjonowania osoby starszej. Nie tylko w tej przestrzeni społecznej, ale jej przestrzeni możliwości fizycznych, psychicznych. No bo na przykład kończymy wypowiedź za osobę starszą, na przykład za wszelką cenę chcemy pomagać nosić siatki, które może wcale nie są dla tej osoby w tym momencie ciężkie. Za wszelką cenę przekraczamy tę granicę bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, tę strefę intymną, i podbiegamy do kogoś i chcemy, łapiemy za rękę i chcemy podprowadzać kogoś, pomagać komuś wchodzić na schody. Ale wystarczyłoby na początku tylko powiedzieć: przepraszam bardzo, czy pani potrzebuje pomocy? I w odpowiedzi usłyszymy: nie, dziękuję, albo tak, poproszę. I zachowajmy się wtedy odnośnie do sytuacji, że jeżeli ktoś dziękuje za tę pomoc, no to czujemy się dobrze, tak? Zapytaliśmy, ale nie przekraczamy tych granic, nie robimy takiego nadmiernego wyręczania osoby starszej, no bo ktoś może ma chodzi wolniej, starsza osoba, ale to nie znaczy, że ona się nie ma potrzeby, żeby sama decydować o tym, że idzie wolniej, w związku z tym, ale dojdzie do celu.
Zaskakujące jest to, że wydawałoby się, że wszyscy znamy ten sam język, ale trudności komunikacyjne pojawiają się na każdym kroku. Pani Magdo, proszę jeszcze powiedzieć, czy to jest tak, że zmiana w tych, którzy dziadużą i być może teraz słuchają nas i zastanawiają się, ojej, chyba rzeczywiście troszeczkę ostatnio przesadziłem w takiej, a nie innej sytuacji. Czy zmiana powinna zacząć się od takiego właśnie zastanowienia się, autorefleksji nad tym, co robimy? I później każdorazowo właśnie powinna się zacząć ta zmiana od takiego skupienia, zanim coś powiemy, żeby przemyśleć swoją wypowiedź, zanim ona padnie z naszych ust. No my zwykle chyba nie mamy w ogóle na to czasu, żeby pomyśleć. Najpierw mówimy, a potem zastanawiamy się, jaki to efekt przyniosło. Gdzie jest początek zmiany?
Ja myślę, że początek zmiany jest w tym, żebyśmy na osoby starsze a patrzyli jak na osoby dorosłe. W naszym projekcie prowadzimy też kampanię społeczną i kampanię promuje 16 ambasadorek i ambasadorów. To są osoby starsze, które podjęły się tego zadania i między innymi nagrały taki przekaz w dwuminutowych takich spotach, gdzie mówią o dziadużeniu, jak odbierają to dziadużenie i z czym im się kojarzy, a w drugim spocie mówią o dziadużeniu w kontekście odbierania im godności i szacunku. Więc jeżeli zaczniemy od tego, że będziemy traktować osoby starsze jak osoby dorosłe, będziemy rozmawiać z nimi jak w relacji dorosły-dorosły, to już jest początek zmiany, ponieważ my do naszych rówieśników nie zwracamy się w ten sposób, że mamy przed oczami osobę, która nagle wymaga jakiejś nadmiernej opieki, wyręczania, a nawet decydowania. A z osobami starszymi, jak rozmawiamy, to bardzo często, jak zadajemy pytanie, to są pytania zamknięte na końcu, jak gdyby sugerujemy odpowiedź, tak, nie. Więc wystarczy tylko na to spojrzeć, a potem również sobie tak uświadomić, jak my byśmy się czuli w tej sytuacji, gdyby ktoś nas zaczął tak traktować. Natomiast starość przyjdzie do nas wszystkich. Ona się zaczyna, to jest proces, on się nie zaczyna dokładnie według ustawodawstwa w Polsce. Osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 lat. Ale to nie jest tak, że kończąc 60 lat, wszyscy nagle zaczynają ulegać postępującemu procesowi. Nie, to są indywidualne już tutaj sytuacje. Jedne osoby w ten proces starzenia się wchodzą wolniej, inne szybciej. U jednych ten proces postępuje szybciej, u innych wolniej. A o procesie starości, starzenia się, warto również myśleć w takich kategoriach, że to jest nie tylko proces dotyczący zdrowia fizycznego, psychicznego, ale również zdrowia społecznego, tego funkcjonowania społecznego. W związku z tym uświadommy sobie, że to przyjdzie do nas i jak my będziemy się czuć wtedy, kiedy wobec nas będzie stosowane dziadurzenie.
Warto o tym pomyśleć wcześniej. Trochę w myśl zasady nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, bo nie wiadomo, czego możemy kiedyś doświadczyć. Magdalena Skrzydlewska ze Stowarzyszenia Forum 4 czerwca. Pięknie dziękuję za tę rozmowę i wyjaśnienia.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.